styku.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek, siódmy dzień lutego 2022 roku, godzina 20:31. Słuchacie Państwo Radia Droga na żywo i dzisiaj temat, nie wiem, smutny, radosny, ale tu dowiemy się wszystkiego. Jo Ida do dom. Gościem po raz ostatni ba w Wiedniu ksiądz Łukasz Walaszek. Szczęść Boże, księże Łukaszu.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich redaktorów. Panie Stanisławie, przepraszam, ja bym musiał tutaj poprawić akcent tutaj. Jo Ida do dom. Taki jest akcent śląski, no ale gratuluję w ogóle, że pan spróbował.
Dzięki. Bardzo serdecznie witam nasze drogie panie redaktorki. Natalia, dobry wieczór. Szczęść Boże, Natalio.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Oczywiście. Joanna, szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I ksiądz Maciej Cepielik, nasz opiekun. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
No i nasza złota rączka, pan Artur, technik numer jeden w radiu. Dobry wieczór, Arturze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że niektórzy jeszcze z naszych redaktorów tu się do nas dołączą. Będzie nas więcej, powspominamy, porozmawiamy, podzielimy się. Księże, skąd taki temat? Bo to ksiądz ten temat gdzieś sobie, można powiedzieć, wynalazł. Czy on tak bardzo pasuje do tego, co się za tydzień dokona w życiu księdza?
Panie Stanisławie i drodzy słuchacze, ja bym musiał na początku powiedzieć, że ja się czuję trochę speszony, dlatego że jestem teraz z tej drugiej strony, jestem przepytywany, więc teraz jakoś odczuwam, co zapewne może czują nasi goście, których tutaj właśnie spotykamy w naszej audycji. Ten temat dzisiejszej naszej audycji jest związany z tym, że 14 lutego wracam do Polski, taki dostałem dekret księdza arcybiskupa. Ten czas, który tutaj spędzimy w Wiedniu na nauce języka niemieckiego, się już kończy i posłudzę w Karolusheimie w 18. becirku w Wiednie, gdzie posługiwałem jako kapelan sióstr Boromeusze w domu generalnym sióstr Boromeusze tutaj we Wiedniu, które też między innymi prowadzą dom starców, który nazywamy Karolusheimem. No i ten czas po prostu mojego pobytu tutaj we Wiedniu już po prostu dobiega końca.
Może zapytam się księdza, zanim oddam głos naszym tutaj redaktorom, zapytam się księdza, ksiądz pamięta pierwszy raz spotkanie z naszym radiem?
Właśnie tak.
Kiedy nastąpiło?
Tak, próbowaliśmy jakoś sobie, ja próbowałem przynajmniej sobie przypomnieć ten czas, kiedy pierwszy raz spotkałem się z radiem, czy mogłem uczestniczyć w audycji w Radiu Droga. Ja tak kojarzę, że to zapewne był październik. Pan Stanisław mówił, że to wcześniej. On dokładnie zna tą datę, bo ja muszę przyznać się, że zapomniałem. Pamiętam, że spotkaliśmy się na pewno w domu parafialnym przy parafii świętego Seweryna. Pamiętam tą audycję, która była, to miejsce, gdzie się spotkaliśmy. Jakie osoby tam były, to chyba pani Monika jeszcze była, pan Stanisław oczywiście. I właściwie tylko dwie osoby zapamiętałem. To trochę czasu było. Niby ksiądz Maciej chyba też był, ale to nie jestem tego pewien, bo to już trochę czasu minęło od tego momentu, ale na pewno mój kontakt z Radiem Droga się rozpoczął od poznania pana Stanisława. To zapewne, to tego jestem pewien.
To może księdzu po prostu przypomnę. Pierwsza audycja z księdzem miała miejsce 16 września 2019 roku. Wtedy gościliśmy pana Jana Leduchowskiego. Ksiądz przypomina sobie na pewno tą audycję.
Tak, przypominam. Mówiliśmy o takim aspekcie też społecznym, pamiętam. Mówiliśmy dużo o tym, co się dzieje w świecie, jeszcze takim przed tam pandemią właściwie, bo to było pół roku przed pandemią. Nawet się nie spodziewałem, że to już było 16 września. Myślałem, że w październiku, bo ja do Wiednia przyjechałem dokładnie 30 sierpnia. Tutaj rozpocząłem swoją posługę, no to nawet taki jestem zaskoczony, że tak szybko jakoś pan Stanisław mnie tutaj dorwał.
No bo zaraz ksiądz miał następną audycję z nami, to było 7 października. Była to audycja o aniołach. Piękna audycja. Potem 21 października była ta audycja o mocy słowa, o sile słowa. I następna audycja była 2 listopada o przejściu z tego świata do innego świata. Ksiądz przypomina, to był na pewno razem byliśmy w studio. Ale to tylko tak na marginesie, jak to się wszystko zaczęło. To może oddam teraz głos naszym redaktorom. Pytanie, może jakaś sugestia.
Ja tak na początku chciałabym sprostować, bo temat dzisiejszej audycji to wcale nie był pomysł księdza Łukasza. Tak naprawdę to zastanawialiśmy się wspólnie głośno, jak w jaki sposób podziękować księdzu Łukaszowi za jego współpracę z nami tutaj w Wiedniu. I ja żartując sobie chciałam powiedzieć to w Gwawe Śląskiej, której zresztą nie znam. No i tak ostatecznie zostało. Więc księży Łukaszu, tak, ksiądz wraca do domu, ale to mój pomysł był z dzisiejszym tematem i ja sobie go przypisuję.
Dzięki, Natalko.
Ksiądz wraca do domu, ale nie opuszcza Radia Droga, ponieważ z ostatnich naszych rozmów jednak ksiądz potwierdził, że będzie nadal brał udział w rozwijaniu się tegoż radia. I ja może zacznę z kolei od końca, Natalko, od początku, ja od końca. I chciałam się zapytać księdza Łukasza, jakie doświadczenia ksiądz zebrał tutaj w Wiedniu? Z jakimi doświadczeniami wraca ksiądz na nową parafię? Co zdobył ksiądz tutaj? I co z tych doświadczeń tych ostatnich 2,5 lat właściwie, prawda? 2,5 roku minęło. Co zabiera ksiądz ze sobą? I co chciałby ksiądz tych doświadczeń przekazać osobom, które spotka ksiądz właśnie w Polsce na nowej parafii?
Proszę księdza, zanim dopuścimy księdza do głosu, to przypomnę numer telefonu 0677-627-45877, 0677-627-45877 lub piszcie na styku @radiodroga.net, na styku @radiodroga.net. Można zatelefonować, można też coś się zapytać, można podziękować, można i też może jakiś gdzieś tam krytyka też się znajdzie. Ksiądz na pewno i krytyki troszkę przyjmie, jeżeli będzie takowa. A teraz prosimy o odpowiedź na pytanie pani Joanny.
Pani Joanno, ja dziękuję za to pytanie, bo ono jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważne. Oczywiście na ten temat bym mógł bardzo długo opowiadać. Ja postaram się to nie tak długo, żeby nie zamęczać tutaj naszych słuchaczy jakimś długim monologiem. Ja myślę, że warto tylko zacząć, że ja nie chciałem tu przyjechać w ogóle do Wiednia. Naprawdę miałem takie poczucie, skończyłem studia pedagogiczne, miałem takie właściwie chęć, żeby iść mocno w duszpasterstwo, żeby iść w tym kierunku takim pedagogicznym. Skończyłem studia doktorackie w tym roku, studia z pedagogiki i właściwie miałem takie poczucie, że jestem strasznie zmęczony już tą nauką i po prostu jakąś zmianą środowiska i tak się czułem faktycznie przeciążony. I faktycznie jak dostałem taką propozycję, żeby przyjechać tutaj do Wiednia i z tym, że mam się uczyć znowu języka, znaczy uczyć języka niemieckiego, no wiedziałem, że to będzie mnie kosztowało dużo stresu, dużo wysiłku i faktycznie tak na początku było, bo faktycznie zostałem wrzucony do środowiska, do sióstr, no gdzie siostry tylko po niemiecku rozmawiają, więc właściwie zostałem rzucony na głęboką wodę. żeby otwierać mszę świętą, żeby powiedzieć jakieś krótkie kazanie w języku niemieckim, żeby jakoś się porozumieć z ludźmi, którzy tutaj są, no i żeby w miarę jakiejś tam mojej możliwości też im posługiwać tam pod tym względem duchowym. I faktycznie to początek był dla mnie bardzo, bardzo gdzieś tam trudnym doświadczeniem, no, który się też wiązał z pewnego rodzaju jakimś kryzysem, który tutaj przeszedłem, ale myślę sobie, że każdy, kiedy człowiek przechodzi pewne kryzysy, czy jakoś przepracowuje te rzeczy, które są w nim, to zawsze wychodzi umocniony. Ja na pewno wyszedłem umocniony, bo po pierwsze zrozumiałem, jak ludzie się mogą czuć, kiedy przyjeżdżają za granicę, których zostają sami bez rodziny, bez bliskich, bez przyjaciół, których się miało gdzieś tam w Polsce mnóstwo na wyciągnięcie ręki, zawsze można było przyjechać, porozmawiać. To jestem już akurat bogatszy o to doświadczenie, bo pani Joanna też pyta, jakie doświadczenie tutaj zdobyłem, z którym się mogę jakoś tam podzielić. I też pewnego rodzaju też doświadczenie kryzysu, które pozwoliło mi też zrozumieć różne sytuacje też na własnej skórze, choć może tego tematu nie będę jakoś tam pogłębiać, bo to na pewno jest na jakieś głębsze też rozmowy. To jest na pewno to. To jest jakby to, co wydaje mi się bardzo ważne. Drugi taki aspekt, a właściwie może to powinien być na pierwszym miejscu, to jest doświadczenie spotkania się z ludźmi. To dla mnie jest zawsze bardzo, bardzo ciekawe. Ja staram się popatrzeć na te doświadczenie zawsze z takiej perspektywy, czego ja się mogę nauczyć. Dlatego spotkanie się z pewną innością, z inną kulturą, z ludźmi. Myślę tutaj, szczególnie tutaj o tym środowisku polonijnym, spotkanie się z ludźmi z całej właściwie Polski. To też jest bardzo, bardzo rozwojowe. Dużo się nauczyłem też różnego spojrzenia na rzeczywistość. Choć czasami też mieliśmy różne poglądy na życie, na świat i może ogląd rzeczywistości, ale zawsze starałem się jakoś prowadzić do dialogu, czy jakichś rozmów, czy jakichś dyskusji, z której się też mogłem się też dużo nauczyć. To jest bardzo ważne. No i to się też wiąże, że z wieloma ludźmi się po prostu zaprzyjaźniłem i po prostu dobrze spędzałem czas. Oni mi też pomogli w takich trudnych momentach właściwie przeżyć ten najtrudniejszy jakiś okres, który tutaj przechodziłem, że pomogli mi także go po prostu przejść. Oni zawsze byli, oni mnie angażowali, oni po prostu nawet to, że pan Stanisław mnie zaciągnął tutaj do radia, czy mogliśmy różne projekty wspólnie realizować, czy księża misjonarze Wincentego a Paulo, z którymi mogłem jakoś współpracować, którzy zawsze też byli po prostu pomocni, to jest coś, co po prostu niosę także z sobą. Jakieś wielkie, wielkie dziękczynienie i wielkie podziękowanie. I trzeci taki aspekt, to myślę, że to, co się tu jakoś stworzyło, znaczy pod względem takim duszpasterskim. I to są dwie takie rzeczy dla mnie ważne. To jest sakrament, który mogę tutaj sprawować. To jest msze święte, głosić Słowo Boże w różnych ciekawych miejscach w Wiedniu. To muszę też powiedzieć. Miałem taką okazję odprawiania mszy świętej w różnych miejscach. Zobaczyć, poznać tym miejsce z ich historią, poznać ludzi także w tym, ale przede wszystkim sprawować Eucharystię. I też zobaczyłem, jak potrzebny jest ksiądz właśnie do tego, żeby ta Eucharystia była, żeby ludzie mogli się karmić ciałem Pana Jezusa. I drugi z tych sakramentów to sakrament spowiedzi. Mnóstwo ludzi tutaj wyspowiadałem. Sakrament spowiedzi mi sprawia wielką radość. Muszę to powiedzieć, że mogę spowiadać, mogę być tym narzędziem po prostu miłosierdzia Bożego. I tych ludzi, których tutaj spotkałem w sakramencie spowiedzi, którzy przychodzili, którzy też mi w jakiś sposób zaufali, którzy chcieli, żebym ich spowiadał. To jest jakby z tych aspektów duchowych ważne rzeczy dla mnie, które tutaj mogłem czynić i jakoś posługiwać. Ale taką perełką właściwie to właśnie kiedy stworzyła się ta inicjatywa Powołanych przez Serce, tu też można by było bardzo dużo odpowiadać, jak to się stało, dlaczego akurat jakoś odczuliśmy to pragnienie, żeby jakoś promować kult serca Pana Jezusa. I to wszystko, co się udało także zrobić w tym projekcie powołany przez serce. Oczywiście nie chciałbym teraz tego wszystkiego opowiadać, bo odsyłam, myśmy mieli takie spotkanie rocznicowe, był rok powstania tych powołanych przez serce, robiliśmy takie spotkanie rocznicowe, tam można wejść sobie na stronę na YouTube'a powołanych przez serce i sobie to po prostu odsłuchać, bo tam wspominaliśmy poszczególne rzeczy, które zrobiliśmy, to faktycznie udało się nam mnóstwo rzeczy zrobić, rekolekcje, myśli w drodze, nowelę na przykład uroczystość serca Pana Jezusa, mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. I to jest, no to ja to traktuję jak swoje dziecko w sumie. I to jest takie piękne, że nie spodziewał się, dlatego bym się w życiu nie spodziewał, że nawet wtedy, no kiedy nie chciałem tutaj przyjechać, że Pan Bóg po prostu jest w stanie po prostu z takiego momentu różnego stworzyć takie różne bardzo ciekawe i piękne rzeczy. Już ostatnie zdanie, które chciałbym powiedzieć, to jest, chciałbym też powiedzieć o pielgrzymkach, to Maria Guging. One też były dla mnie bardzo ważne. Bardzo się gdzieś, mnie to też ujęło, gdzieś tam poruszyło moje serce, że ta grupa ludzi, mimo różnej pogody, deszczu, śniegu, raz byłem taki na pielgrzymce, gdzie padało cały czas i wiatr był. I wiem, jakie to jest doświadczenie, że ci ludzie idą, że oni mają tyle wiary, mają tyle zaangażowania, tyle miłości do Pana Boga, do Matki Bożej i tyle determinacji, że to mnie też uczyło. Dużo mnie uczyło się, dużo nauczyłem od tych ludzi, że warto po prostu iść za tym, co jest dobre i mieć dużo odwagi, siły i chęci do tego, co, żeby pokazywać właściwie miłość też do Pana Jezusa i do Matki Bożej. Tyle, no to w wielkim skrócie, Pani Joanno, naprawdę w wielkim skrócie, bo może jakoś w czasie też rozmowy jeszcze inne rzeczy gdzieś tam wyjdą, które będę się mógł jakoś tam podzielić.
Ja myślę, że każdy wyjazd, gdziekolwiek by to nie było, rozszerza nasze horyzonty. I bez względu na wszystko, co się dzieje, czy są to pozytywne, czy negatywne doświadczenia, one pozostają w nas i wydaje mi się, że potrafimy je później użyć w przyszłości. I życzę tego księdzu z całego serca, aby tak było i żeby ksiądz zapamiętał przede wszystkim te pozytywne, no zwykle pamiętamy te pozytywne, zapominamy o tych negatywnych, chociaż te negatywne są czasami bardziej ważne dla naszego rozwoju, aniżeli te pozytywne. Ale życzę wszystkiego dobrego, aby wszystko, co ksiądz tutaj zebrał, nie tylko materialnie, ale duchowo, wewnętrznie, zabrał ze sobą i potrafił to przekazać innym.
Dziękuję Pani Joanno. To faktycznie tak jest, że te trudne doświadczenia jakoś więcej uczą człowieka. Człowiek, jeśli to dobrze przepracuje, to faktycznie człowieka gdzieś tam wyciągają na taki wyższy poziom. No to zdecydowanie, może jakoś się mniej o nich się chce pamiętać, ale one po prostu mocno człowieka dużo, dużo uczą, po prostu bardzo dużo uczą i to się już niesie. Ja to myślę, że to jest jakieś moim doświadczeniem, które mam i które gdzieś tam, daj Boże, będę mógł się także dzielić z tymi, którzy tego będą potrzebowali. Ja może jeszcze o jednej rzeczy tak wspomnę, bo to jest też ważne. Chciałbym podziękować przy okazji też grupie młodzieży, bo też mogę tu trochę być z młodzieżą. Oni mi też dali taką dużą, dużo takiej siły, takiego wsparcia. To jest grupa, część z grupy z przystani, grupy młodzieżowej przy parafii na Rynwegu. Grupa morsująca, by z nimi morsować. Byliśmy na ekstremalnej drodze krzyżowej w nocy, szliśmy przez całą noc. No różne rzeczy. Z grupą młodzieży i w Hallstatt byłem i z niektórymi osobami skoczyłem na spadochronie. 4 kilometrów. Więc naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, których w życiu bym nie wyobrażał sobie, że w Polsce zrobię. Na przykład, że skoczę ze spadochronu. No to jest niesamowite.
A jak jest z językiem niemieckim?
Właśnie ten. Robiłem kursy na Uniwersytecie w Sprachcentrum i zakończyłem na poziomie B2 Zakończyłem teraz już ostatni jakieś trzy miesiące zdecydowałem już na prywatne lekcje, żeby więcej jeszcze poćwiczyć mówienie, żeby to wszystko, co jest gramatycznie, żeby jeszcze jakoś tam jakoś utrwalić. Na kursach jest tak, że się szybko idzie z materiałem i to faktycznie się zda egzamin, bo to się człowiek się wyuczy tego na pamięć faktycznie tych reguł gramatycznych, więc jakoś łatwiej jest. Gorze po tym, że jest z mówieniem, ale to faktycznie ja o tyle miałem taki, wydaje mi się, że dobre warunki, dlatego że będąc u sióstr musiałem po niemiecku, muszę po niemiecku mówić, a też dwa razy w tygodniu spotykam się z siostrą, która jest germanistką i która właściwie te wszystkie rzeczy liturgiczne mi poprawia, czytam razem z nią teksty liturgiczne, to jest dla mnie wielka, wielka lekcja, dlatego że nawet kwestia wymawiania akcentów jest bardzo ważna w języku, więc ona mi to koreguje, ona mi to mówi, jak czytać, szczególnie jeśli chodzi też o nazwy biblijne, bo to wcale ksiądz Maciej na pewno potwierdzi też, że to wcale też nie jest często łatwe. Może tak samo jest napisane, ale inaczej się to czyta, inaczej się akcentuje.
Czyli musi ksiądz ćwiczyć dalej po powrocie, żeby nie zapomnieć.
No zdecydowanie. Na szczycie moja babcia umie dobrze powie w języku, mówi w języku niemieckim także, więc już czasami jak rozmawiam z babcią, dzwonię, to mówimy po niemiecku. Na co moja mama patrzy, bo mama nie zna niemieckiego, myśli, że coś mówimy.
Mama, zakazanego.
Ja sobie rozmawiam. Tak, a ja sobie w języku niemieckim rozmawiam z babcią.
No z pewnością, tak jak ksiądz wspomniał, gdzieś to jest jakieś wyzwanie, jak się trafia w nowe miejsce, zwłaszcza kiedy trzeba podjąć tę naukę języka niemieckiego. Tego też w jakiś tam sposób doświadczyłem. Ksiądz Łukasz miał pewnie trochę trudniej, bo ja trafiłem do wspólnoty, zostałem skierowany przed ponad 3 laty do duszpasterstwa niemieckojęzycznego, ale jestem przydzielony do wspólnoty księży, którzy są Polakami, więc jakoś gdzieś to pewnie nie było aż tak trudne. Natomiast ksiądz Łukasz to już, tak jak rzeczywiście wspomniał, wypłynął na głębokie wody, został rzucony na głęboką wodę. Ale wracając do tego, ksiądz już wspomniał tutaj o wielu doświadczeniach też duszpasterskich. Dla nas na pewno obecność księdza Łukasza była ogromnym wsparciem, zwłaszcza też przy polskim duszpasterstwie, gdzie ksiądz Łukasz właśnie przychodził, spowiadał, odprawiał msze święte. I rzeczywiście w jakiś sposób czuło się, że można było też na księdza Łukasza liczyć i to w tym tutaj wydaniu lokalnym, bo gdzieś zawsze dobrze współpracowaliśmy z księżmi, którzy przychodzili właśnie do pracy w Karolsheimie, a pochodzili z diecezji katowickiej, bo my jako misjonarze mamy też dobre doświadczenie, jeśli chodzi o taką trochę szerszą skalę, jeśli chodzi o współpracę czy jakieś tam relacje z archidiecezją katowicką, bo gdzieś w jakiś tam sposób misjonarze swego czasu angażowali się tam też w pracę. No i również to, co jest dla nas ważne, wielu naszych współbraci pochodzi z tych terenów, ze Śląska. Także dla nas to też jest jakieś... Ziemia Śląska również zrodziła powołania do naszego zgromadzenia, do zgromadzenia misji. No, natomiast właśnie... Tak jak mówię, to są takie miłe doświadczenia. Ale chciałem teraz zapytać, ksiądz Łukasz wraca, ma też doświadczenie sprzed przyjazdu duszpasterstwa w diecezji katowickiej, w ogóle w Polsce. Chciałem zapytać, bo może ksiądz lepiej teraz to porównać, bo ja tutaj świeżo poświęcenia zostałem skierowany, więc polskie duszpasterstwo znam trochę mniej. Do czego ksiądz wraca z największą chęcią, chciałem zapytać, to znaczy czego księdzu tutaj najbardziej brakowało w Austrii, a co teraz ksiądz będzie miał przydzielone właśnie w swojej pracy duszpasterskiej w zakresie swoich obowiązków?
Ja myślę, że to są dwie takie rzeczy bardzo ważne dla mnie, znaczy doświadczenie wspólnoty kapłańskiej. Dlatego, że u nas na Śląsku jest ten zwyczaj, że wszyscy mieszkamy razem. Czyli nie ma wikarówki i tam, gdzie proboszcz mieszka osobno, tylko po prostu razem jesteśmy na proboscie. Wszyscy mieszkamy razem, spożywamy posiłki. Tutaj akurat w Karolsheimie byłem sam właściwie, cały czas sam posiłki, tylko brałem właściwie na tacy. To zostało przygotowane faktycznie jakby doświadczyłem to, jak ważna jest wspólnota kapłańska. Znaczy z tego doświadczenia tutaj pobytu to na pewno gdzieś tam wyciągnę, że warto jest, jeśli czasami nawet jak byliśmy na probostwie, czy zapukało się do kolegi, który był, napijemy się jakąś kawę, zobaczymy jakiś film albo o czymś pogadamy, to jest bardzo ważne. Ja to teraz doświadczyłem i nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak to jest ważna sprawa. Zdecydowanie. Być we wspólnocie i po prostu być we wspólnocie kapłańskiej. To jest jakby jedna rzecz. Druga, czego się nauczyłem takiego, ja myślę, że też nauczyłem się, to też jest dla mnie ważne osobiście, jakoś więcej słuchać i pomimo tego, że tak się gdzieś, no różnimy się od siebie, dużo ludzi się po prostu tak jest, mamy różne poglądy, mamy różne spojrzenie na świat, to nauczyło mnie jakoś więcej po prostu też słuchać. Ja sobie zdaję też sprawę z tego, bo ja też będę wracać będę do Polski, do duszpasterstwa polskiego. No trochę mam też obawy, bo to po 2,5 roku to może nie jest tak dużo, ale pomimo wszystko dużo rzeczy się wydarzyło w tym czasie, bo to jest czas pandemii przede wszystkim, no i tego, co się też dzieje, no jakby w Polsce ten proces odchodzenia od Kościoła mocno przyspieszył. Szczególnie myślę tutaj o młodzieży, no wszystkie dane na to wskazują. To podejście do Kościoła, czy młodych ludzi, czy mnóstwo ludzi też odeszło z Kościoła teraz po tej pandemii, czy w czasie pandemii, więc na pewno to będzie też inny obraz. I tego się troszeczkę boję. No i no zobaczymy. Mam nadzieję, że ale z drugiej strony boję się, a z drugiej strony jestem gdzieś tam pełny radości, że mogę wrócić do tego, co najbardziej kocham i robię, czyli bycie w jakimś konkretnym duszpasterstwie, w konkretnej parafii, prowadzenie także grup różnych, bo to dla mnie też było bardzo ważne i jest ważne. Cieszę się, że będę mógł w tej parafii, do której idę tam, zająć się grupą ministrantów, oazą rodzin, różnymi grupami. To dla mnie też jest bardzo ważne.
To może teraz ja chwileczkę opowiem. Tak, Natalio, to był twój pomysł, ale jak żeśmy wymyślili tą audycję, to na pewno nie przewidywaliśmy, że dzisiaj będzie wspomnienie błogosławionej Klary Szczęsnej. A chciałem tylko przypomnieć, że Klara Szczęsna była jedną z założycielek zakonu sercanek. A więc bardzo bliski księdzu właśnie i to, co ksiądz tutaj już powiedział, powołani przez serce. Ten kult serca Jezusa jest bardzo bliski księdzu Łukaszowi. No i tutaj taki zbieg, można by powiedzieć, okoliczności. Ja chciałem tylko, księdzu, odnieść się tutaj do wypowiedzi, bo ksiądz tutaj mówił, że 2,5 roku takie, powiedzmy, no jakby zesłanie, no nie, takie uczucie niesprawiedliwości, że ksiądz musi się uczyć. Ja mnie cały czas w uszach dźwięczy słowa ojca Antonello. Wielu na pewno słyszało o ojcu Antonello, to jest taki kaznodzieja. On opowiadał o swoich początkach, jak to on po seminarium myślał, że skończył seminarium, to teraz idzie na parafię mówić w końcu kazania do ludzi. No ale Bóg, los tak chciał, że dostał przydział na Sycylię do zakonu i tam przez 10 lat mówił do paru tysięcy krów, bo ci zakonnicy opiekowali się krowami, więc przez 10 lat mówił te kazania do krów. A więc no powiem księdzu, że tutaj też to jest taka droga bardzo dobra. No, ja tutaj, na pewno się zastanawiają słuchacze, dlaczego akurat technika sobie wymyślili, no ale do tej całej audycji. Ja chciałem księdza zapytać, bo współpracujemy w bardzo wielu projektach i na pewno słuchacze są zaciekawieni, czy któreś z projektów będą zawieszone, odłożone, czy dalej ksiądz będzie je rozwijał, czy będzie ksiądz je chciał dalej jakoś ciągnąć, żeby, bo jak wiemy, mamy to z listów, mamy też doświadczenia, bo może zdradzę taką małą tajemnicę, już się ksiądz powoli stał osobą rozpoznawalną wśród tutaj wiedeńskiej Polonii. A więc co z tych wszystkich projektów będzie chciał ksiądz jeszcze dalej tworzyć?
Ja może się podzielić tym, bo to Artur, ja się z Arturem wczoraj się akurat podzieliłem doświadczeniem, które mnie spotkało na Miłego w tej polskiej parafii też. A byłem tam wieczorem. Poproszono mnie też, żeby tam wejść do konfesjonału. I nagle słyszę, ktoś tam przychodzi, rozgląda się, kto w tym konfesjonale siedzi. Była matka z dzieckiem swoim i mówi do tego dziecka, patrz, to jest ten ksiądz od serca. To jest ten ksiądz od serca. O, patrz, u kogo się będzie spowiadać. To było, bo totalnie tych ludzi nie znałem, nie wiem, kto to był w ogóle, ktoś mnie tylko znał z internetu. To było bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Bardzo, bardzo ciekawe i miłe takie doświadczenie. I się śmialiśmy tam, że ktoś widział ten ksiądz od serca. Kojarzy mnie po prostu z połowanymi przez serce. No nam jest łatwiej skojarzyć, bo na pewno z radia, w radiu jakoś nie widzimy się, dlatego że może po głosie by ktoś rozpoznał, ale akurat z połowanymi przez serce dużo działamy właśnie przez YouTube'a. Nagrywamy dużo rzeczy. To jest dobre pytanie, panie Arturze. Co będzie kontynuowane? Ja mam kilka pomysłów w głowie i takich planów oczywiście. To się wszystko zweryfikuje, jak będę na miejscu, bo teraz nie jestem w stanie teraz określić, co się da zrobić, czego się nie da zrobić. Ja na pewno chciałbym dalej kontynuować te poranne impulsy, które właściwie się zbliżamy do setki. Mamy taką już, pan Artur mi to przypominał, nie wiem kiedy będzie setne wydanie. Pokazuję pan Artur, to jest siódme. Potem jeszcze na pewno doda, kiedy to będzie.
Jeszcze... się zbliżamy. Przepraszam, dzisiaj mieliśmy 92 odcinek.
O, proszę, a zaczynaliśmy 1 listopada, też taką uroczystość Wszystkich Świętych. To na pewno chciałbym kontynuować, to myślę, że jakoś będziemy, nie wiem, czy o 7 rano, czy o jakiejś innej porze, bo też nie wiem, jaki będę mieć plan, na którą też będziemy zajęcia w szkole, o której będę mieć mszę świętą, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będziemy to kontynuować. Chciałbym, żebyśmy jakoś tam współpracowali, także w sensie może się uda zrobić znowu taką nowennę przed uroczystością Serca Pana Jezusa. Na pewno te pierwsze czwartki przed pierwszym piątkiem miesiąca będziemy jakoś kontynuować. To jest, będziemy się spotykać tutaj przez Skype'a czy przez inny program. Na szczęście jakoś przez tą pandemię nauczyliśmy się jakoś korzystać z tych wszystkich elektronicznych narzędzi, które nam pomagają się spotykać. To jest plus akurat tego, że faktycznie nie boimy się tego i możemy z tego korzystać. No i chciałbym, żeby to było jakoś kontynuowane. A inne rzeczy, znając pana Artura i znając siebie, myślę, że wpadniemy na jakiś pomysł i będziemy to dalej kontynuować, więc na pewno chciałbym uspokoić tych wszystkich, którzy nas śledzą, że będziemy dalej to kontynuować i będziemy się pytać Pana Boga, w jakim kierunku to ma pójść. Może to jakoś tak powiem teraz oficjalnie, mi się cały czas marzy jakaś wspólnota, żeby powstała taka już konkretnie, żebyśmy się na żywo spotykali, jakoś rozwijali ten kurs Serca Pana Jezusa, ale to na razie jest w jakichś takich planach naszych, może się to kiedyś uda stworzyć.
Moi drodzy, godzina 21:05, 465. wydanie naszej audycji Na Styku. Ksiądz Łukasz jedzie do domu, wraca do domu, nie tak do domu, tak dokładnie, tylko na parafię swoją, parafię świętego Józefa w Chorzowie. Witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie muzycznej. Byłem sam. Tak, jaką drogę trzeba obrać, żeby nie być sam? Proszę księdza, ksiądz obrał drogę. Ksiądz wraca do parafii, do swoich współbraci. Ksiądz już nie będzie sam. Tego ksiądz najbardziej brakowało, tak?
Panie Stanisławie, ja nigdy nie byłem sam, raczej w sensie tym, że Pan Jezus zawsze był przy mnie, bo ja chciałbym to powiedzieć, to takie, że my tego nie zauważamy. Jakby ja tego nie zauważałem w takim momencie, że gdzieś Pan Jezus blisko jest, ale On był, On cały czas jest i nigdy nie jesteśmy sami. Ja chciałbym to powiedzieć może tym osobom, które jakoś teraz się borykają z tym, czy po prostu odczuwają taki stan, czy są w takim stanie. Nigdy nie jesteśmy sami, jest Pan Jezus. Ja pamiętam takie trudne wydarzenie, jakby szczególnie kiedy czułem taką samotność, czym było mi bardzo trudno, kiedy usłyszałem tą Ewangelię kiedy, nie wiem czy pamiętacie takie wydarzenie, jak papież Franciszek na placu Świętego Piotra, to było w pandemii, kiedy pusty plac Świętego Piotra, nikogo, tam było to nabożeństwo piękne, z błogosławieństwem. Tam była odczytywana Ewangelia o Panu Jezusie na jeziorze, właściwie o burzy na jeziorze galilejskim, kiedy apostołowie krzyczeli, wołali do Jezusa, on spał. I wtedy Pan Jezus się budził, ciszała burzę i mówi, ja tu byłem, ja jestem, jesteście małej wiary. I to czasami tak po prostu jest w naszym życiu, że w takich momentach, kiedy jest jakaś burza w naszym życiu, czy to różne sytuacje nas spotykają trudne, mamy takie poczucie, że jakby Pan Jezus spał. Bo nie słyszymy Jego głosu, tak? Znaczy nie czujemy tego, nie czujemy jakoś Jego obecności. Może ktoś trudniej się modli, ale On tam jest. On po prostu jest i łodzi przy nas. I może mówi do każdego z nas, do mnie przynajmniej powiedzieć, jesteś małej wiary, ja tu jestem, ja tu byłem przy tobie, trochę się poczułem jak Piotr wtedy, jak to zrozumiałem. Ale to było takie przełomowe wydarzenie mojego pobytu tutaj we Wiedniu. No a później faktycznie, jeśli człowiek też się otworzy, ja myślę, że to też jest ważne, żeby się otworzyć, żeby mieć takie poczucie, żeby wyjść, żeby się otworzyć na kontakty też z ludźmi, przyjąć też te propozycje spotkań różnych, które tutaj otrzymałem, czy od Pana Stanisława, czy od księży na Vincent Gasse, tutaj naszych lazarystów, czy później i znajomy, i Artur, i Krysia, i młodzież, i Agnieszka, Natalka, no to można by wymieniać mnóstwo ludzi. Jeśli człowiek po prostu się otworzy serce na nich, to wtedy no nie czuje się sam.
Dziękuję bardzo. To może Natalka, ty się zgłaszasz, że ma list otrzymała, tak?
Tak, no właśnie ksiądz Łukasz mówił o tej samotności, ale my wszyscy wiemy, że ksiądz Łukasz ma bardzo wielu przyjaciół i znajomych. I na Śląsku to w ogóle chyba to jest jedna wielka rodzina księdza Łukasza. Przynajmniej tak często wybrzmiewa w różnych komentarzach w mediach społecznościowych. I właśnie dostaliśmy list od pana Irka. Ja go teraz przeczytam, bo właśnie pan Irek pozwolił na to. Szczęść Boże. Ja odnośnie dzisiejszej audycji Na Styku i historii poznania księdza Łukasza Walaszka. To osoba, wobec której trudno obojętnie przejść. Po prostu człowiek magnes. Przyciąga do siebie swoją niesamowitą życzliwością, radością i zrozumieniem drugiego człowieka. Zaraża uśmiechem. Niesamowicie cierpliwy i do tego jeszcze tytan pracy. Łączenie obowiązków ma opanowane do perfekcji. A wszystko to, jak sam mówi, dzięki zaufaniu Panu w modlitwie adoracyjnej. Poznałem go w parafii na Brynowie w Katowicach. Początkowe krótkie rozmowy przed czy po mszy świętej przerodziły się w bliższą znajomość, kiedy okazało się, że mamy wspólne hobby – bieganie. I tak wieczorami lub porankami, bez względu na pogodę, biegaliśmy wspólnie po Katowicach, rozmawiając na różne tematy – o Bogu, o człowieku, ale też i o codzienności. Taka też forma ewangelizacji w drodze jest dla mnie wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o podejście do drugiego człowieka, do ćwiczenia się w cierpliwości i życzliwości i w zdobywaniu wiedzy. Ksiądz Łukasz jest zdecydowanie osobą, którą warto poznać i której warto posłuchać.
Nie, to ja się rozruszyłem. To ja Ci, Jirku, dziękuję. Nie wiem, czy mnie kto słucha. Jirku, dziękuję Ci bardzo za takie słowa. Na pewno nie zasłużyłem na te słowa, bo no a ja się też o niego bardzo dużo nauczyłem od Jirka i to, że mieliśmy wspólną pasję, mogliśmy razem biegać i rozmawiać i się wzajemnie dużo, dużo naprawdę nauczyć. Dziękuję Ci, Jirku, za te słowa. Naprawdę nie zasłużyłem, a się wzruszyłem. Naprawdę się wzruszyłem. To jest... Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Jirku, za...
Ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jedyne takie słowa, bo my na Powołanych przez Serce dostajemy codziennie jakieś słowa podziękowania dla księdza właśnie za to, że jest, za to, że właśnie to słowo codzienne dla tych, którzy chcą go słuchać, mówi. Także, ale ja chciałem jeszcze jedną sprawę zapytać. Wczoraj oglądałem taki naszego wspólnego, bo tutaj przyznam, że ksiądz zaraził mnie paroma rzeczami i tutaj mamy takiego wspólnego youtubera, którego oglądamy, to jest Tomasz Samołyk. Wczoraj oglądałem jego wywiad z Tomaszem Terlikowskim, tak? Tomaszem Terlikowskim. No muszę powiedzieć, że sam osobiście bardzo zmieniłem zdanie na temat pana Tomasza. Nie wiedziałem, że jest tak wykształconym człowiekiem i naprawdę taki świetny spojrzenie na świat. Ale oni tam rozmawiali właśnie na temat kościoła, spowiedzi. Tam przytoczył pan redaktor Telikowski takie zdanie, że może by wrócić ze względu na to, że no, sytuacja w polskim kościele teraz jest jaka jest. No nie jest ciężka. Ksiądz wraca do Polski. Nie, on tam mówił, że no, niektórzy księża może nie nadają się do spowiedzi. A ksiądz tutaj mówił, że jest właśnie tak ucieszony, bo tyle ludzi wyspowiadał. I może ksiądz by zdradził, jaką ma ksiądz tajemnicę, aby przyciągnąć tych ludzi też tak tłumnie do tej spowiedzi w Polsce. Czy jest jakaś taka tajemnica, czy to po prostu...
Panie Arturze, wcale nie uważam się, że jestem dobrym spowiednikiem. Znaczy to jakby ksiądz, nie chcę być centrum, to jest Pan Jezus zawsze.
Przepraszam bardzo, przepraszam, teraz muszę przerwać. To jest całkowita nieprawda. To jest taka skromność. Jest ksiądz naprawdę no, wyśmienitym spowiednikiem.
A to nie będę tego komentować, a to, że pozwól, że nie będę tego komentować. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jakby ważna sprawa, żeby zawsze znaczy wskazywać tego, kto jest najważniejszy w spowiedzi świętej. Ja często powtarzam, że ja tylko chcę być narzędziem Pana Jezusa, czy tylko narzędziem. I to jest nieważne, jaki ksiądz tam, znaczy ważne, może poza tym takim ludzkim, ale najważniejsze, że człowiek przychodzi do spowiedzi, się spotyka i otrzymuje łaskę rozgrzeszenia, przychodzi z postanowienie poprawy z żalem, żeby się spotkać z Panem Jezusem. To jest jakby moim zdaniem kluczowe, ale to, co wydaje mi się ważne, to jest chyba ogólnie, nie mówiąc tylko jakby o sakramencie spowiedzi, ale jakby o duszpasterstwie, po pierwsze, żeby dać ludziom się wygadać, żeby posłuchać ludzi. To jest moim zdaniem kluczowe, to już jest połowa sukcesu, żeby ludzie mieli poczucie, że zostali wysłuchani w spowiedzi. Znaczy my lubimy w sensie tym, jeśli ktoś nas słucha, jeśli ktoś chce też przyjąć to, co w jakiś sposób my myślimy, w jakiś sposób przeżywamy różne rzeczy. I jakby to mnie się wydaje jakby ważne. Ja zawsze, kiedy staram się spotykać ludzi, to zawsze staram się jakby wychodzić od tej strony takiej pozytywnej, czyli jakby no dobrze, że jesteś, że się w ogóle odważyłeś. Czasami nawet proste jakieś słowa takie, typu no to na pewno jest trudno nie powiedzieć, albo po prostu stresujesz się, bardzo, bardzo takie ludzkie rzeczy, które są nawet w spowiedzi w sensie czasem można powiedzieć, no ksiądz też może powiedzieć, dobrze, że jesteś, widzę, że się stresujesz, ale się nie martw, nie? Takie proste rzeczy, które są bardzo ludzkie, ale które bardzo gdzieś tam wydaje mi się potrzebne, bo ja sam się spowiadam, tak? Ja jestem księdzem, który się też spowiada. Tutaj akurat sobie przyjąłem, że chodzę do po niemiecku się spowiadam, żeby się uczyć też niemieckiego. Takim zasadę przyjąłem. Czasami pójdę do polskiego księdza, ale ogólnie chodzę tutaj do katedry, żeby się uczyć niemieckiego też. Więc to jest ważne moim zdaniem, to jest kluczowe, żeby dać się po prostu wsłuchać się to, co chcesz powiedzieć. Mnie się podoba to, co powiedział kiedyś ksiądz Grzywocz, właściwie takiej konferencji o umiejętności słuchania. Mówi, że my często właśnie nie słuchamy ludzi, tylko przesłuchujemy ludzi. I to jest ważne, żeby to też zwrócić na to uwagę, żeby nie być takim, który ja przesłuchuję w konfesjonale, tylko ja chcę słuchać i podprowadzić do Pana Jezusa. Ja nie jestem sędzią też w konfesjonale, w sensie takim, że teraz cię potępię, tak? Ja mogę oczywiście powiedzieć to, zobiektywizować w spowiedzi świętej, powiedzieć tak, to jest grzech, ale to się wszystko dokonuje jakby w relacji ten człowiek i Pan Jezus. On tu jest jakby kluczem. I to wydaje mi się bardzo, bardzo takie ważne. Ale ja może też szerzej powiem, Arturze, że właśnie to chciałbym, żeby jakoś prowadzić w moim jakimś tam życiu takim duszpasterskim, to wydaje mi się ważne, żeby dać poczucie tym ludziom, których będzie spotkać, że oni są ważni dla mnie. Że daję im jakiś też czas. Ja też ciągle nad tym pracuję, bo ja też znam swoje wady, znam swoje jakie mam minusy i nie zawsze tak jest, że po prostu słucham, czy często coś obiecuję, a nie wiem, nie odzwoni albo inne rzeczy takie. Mam swoje wady, naprawdę mam też swoje wady, ale to po prostu wydaje mi się jak takie ważne. I to, co już ostatnie zdanie, żeby nie zagadać. Dla mnie osobiście bardzo jest ważna postać świętego Jana Bosko, szczególnie jakby w pracy z młodzieżą. Święty Jan Bosko po prostu był. On po prostu był z młodzieżą, przebywał cały czas też z nimi. On był obecny i w modlitwie, i w pracy, i w zabawie, i w sporcie on był. Jeśli się chce prowadzić duszpasterstwo, to po prostu z tymi ludźmi trzeba być.
To ja może mam pytanie, proszę księdza. Dalsza współpraca z naszym radiem. Bo to ciekawi też bardzo wiele innych osób, słuchaczy naszych.
Panie Stasiu, bardzo bym chciał, naprawdę bardzo chciałbym współpracować. No mówię, no na ile to będzie możliwe, no wszystko się okaże, jak będę w Polsce, ale na tyle mamy teraz już to też mówiłem, jakby kiedy mówiliśmy o powołanej przez serce, że na pewno dużo łatwiej nam jest teraz się spotykać. Przez tą pandemię nauczyliśmy się obsługiwać te wszystkie programy i tutaj się jakoś przekonaliśmy do tych programów. Tutaj, z których korzystamy, żeby się jakoś widzieć i prowadzić te transmisje, więc myślę, że to jest dużo nam ułatwiło, że będziemy mogli się połączyć z Polski, czy będę mógł też uczestniczyć w tych audycjach poniedziałkowych na styku, no to przecież nie ma żadnego problemu, czy się będę łączyć z pokoju, tutaj z 18 obecirku Wiednia, czy się będę łączyć z Chorzowa, z parasi świętego Józefa, no byleby internet, to jest kluczowe, jakieś dobre łącze. I to jesteśmy w stanie przecież robić i współpracować. Jeśli będę mógł z wami współpracować, to też bardzo za to dziękuję. I mam nadzieję, że to się uda.
No ksiądz dał takie troszkę nadzieję, bo jak ksiądz mówił, że się ksiądz chętnie po niemiecku będzie spowiadał, to przynajmniej raz na miesiąc ksiądz będzie jedynie w katedrze u spowiedzi.
Żeby specjalnie to ja do spowiedzi.
No i zostać przynajmniej na jeden dzień z nami.
I na pielgrzymce, pielgrzymkę do Maria Guging.
I przy okazji
raz w miesiącu.
Muszę, nie wiem, czy to mój proboszcz będzie przyszedł słyszeć, ale jak będę dobrze żyć z proboszczem, taką mam nadzieję, to mam nadzieję, że czasami mnie tutaj...
Jak ksiądz proboszcza zarazi, to proboszcz sam tu jeszcze przyjedzie do nas. W Wiednię.
Do Wiednia, tak. Mój proboszcz jest właśnie wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i jest po dziennikarstwie w ogóle, więc tam będę szlifować
dziennikarstwo.
Dziennikarstwo, jest po dziennikarstwie, tak.
To może się zapytam jeszcze o Młodzi na Fali. Jak to się stało?
O, to też był taki faktycznie spontaniczny pomysł, czy spontaniczny, no. Jakoś długo się zastanawiałem też, jak jakoś młodych zaangażować do radia. Z panem Stanisławem też zastanawialiśmy się nad tym, jak zrobić, żeby młodzi mogli też jakoś się włączyć w działanie naszego radia, że faktycznie jak zastanawialiśmy się nad tymi audycjami, że może warto taką stworzyć właśnie dedykowaną właśnie do młodzieży. No i faktycznie jakiś taki przyszedł pomysł, tu mi mocno pomogła Agnieszka. Agnieszka to jest taką liderką grupy tutaj przy Stani, przy Wywegu. Ona zna młodzież, bo ja tu właściwie nie miałem kontaktu z młodzieżą ani w parafii, ani jakoś poza, nie mogłem jakoś ich poznać. No ale to dzięki jej mogłem poznać młodzież i faktycznie najpierw zacząłem morsować z nimi. Na morsowaniu. Oni mnie też wciągnęli do morsowania, tak to poznałem też młodzież. I przez tak już poznałem tą młodzież, tą morsującą, to wtedy zaproponowała mi, czy by ktoś chciał się tutaj podjąć takiego, właśnie żeby uczestniczyć w audycji. No i faktycznie udało się stworzyć taką grupę Młodych na Fali, raz miesięcznie się spotykamy. To też jest fajny pretekst, bo spotykamy się na nagraniu audycji. To ma taki charakter też formacyjny, bo o to też mi się rozchodziło, żeby jakoś się wymienić myślami. To też miało taki charakter formacyjny. A poza tym się spotykamy towarzysko. To jest bardzo fajne, bo sobie jakąś pizzę zamówimy, wypijemy, nie powiem jaki płyn, bo nie będziemy reklamować, ale nie myślę tutaj alkoholu, tutaj nie będziemy lokować produktu, więc to też ma taki wymiar bardzo taki fajny, towarzyski. Oni też, wydaje mi się, że to lubią, bo też mogą się razem z sobą spotkać, nie, i porozmawiać. Więc to się godzinę nagrywamy, a później jeszcze godzinę przynajmniej, czy półtora godziny jeszcze z sobą rozmawiamy i po prostu spędzamy ze sobą czas. I też powiem, że teraz udało mi się znaleźć też osobę, która to przejmie, w sensie prowadzenie tych audycji. Jest to siostra Faustyna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która już współpracuje z nami właśnie w radiu, już była kilka razy na naszej audycji na styku. Siostra Faustyna zgodziła się, żeby poprowadzić tą grupę, więc oddaję tą grupę po prostu w bardzo dobre ręce.
Pozdrawiamy siostry, dziękujemy.
Dziękuję.
To ja chciałabym zapytać księdza jeszcze, czy ksiądz ze swojej własnej perspektywy teraz mógłby polecić innym polskim księżom, właśnie takim młodym księżom, wyjazd do Wiednia? Czy wyjazd do Wiednia dla młodego księdza to dobry pomysł, czy lepiej zostać w Polsce?
Tutaj mamy informację od siostry Faustyny. Dziękuję i też serdecznie nas wszystkich pozdrawia.
Dziękujemy, siostro Faustyna. Siostra słucha pięknie. Dziękujemy za te pozdrowienia. Oj, to jest bardzo trudne pytanie, Natalko. Czy polecałbym taki przyjazd do Wiednia? Na pewno tak. W sensie takim tego doświadczenia zdobycia i poznania Wiednia, wspaniałego miasta, naprawdę wspaniałego miasta. Spotkania też wielu ciekawych ludzi. Ale na pewno bym też powiedział, jakie to są niebezpieczeństwa. Czy w sensie akurat myślę, że to w moim przypadku, bo to zapewne też zależy od miejsca, w którym się jest. I też jakoś bym polecał to, żeby mieć otwarte serce, żeby nie bać się też kontaktu z ludźmi, żeby nie zostać po prostu samemu. Ale zdecydowanie bym polecał taki wyjazd, bo on jest bardzo mocno rozwojowy. Tak już pani Joanna też powiedziała to, że to bardzo też zmienia też horyzont, jeśli się wyjdzie za granicę i się spojrzy trochę z boku też na to, co mamy w Polsce. Ja może też, czasem się też mówi bardzo negatywnie o Kościele na Zachodzie, ale ja tu też widzę mnóstwo pięknych rzeczy, których ja też mogłem się nauczyć tutaj. jakiegoś podejścia do ludzi, też takiego podejścia duszpasterskiego. Na pewno ksiądz Maciej też to potwierdzi. Maciej tu pracuje w duszpasterstwie całą gębą, tak powiem. Więc naprawdę wiele jest takich ciekawych rzeczy, które my na gruncie Polski możemy także gdzieś tam wprowadzać, czy po prostu podzielić się tym doświadczeniem. I za to to jest coś, czego bym nie zdobył w Polsce, a mogłem tutaj doświadczyć i zobaczyć. Ja jestem jakoś ciągle zafascynowany też kardynałem Szymbornym i jakoś jego podejściem do ludzi, jego kazaniami, które są krótkie, są, on jest wielkim też teologiem, ale są krótkie, ale są zrozumiałe i naprawdę no, ja to tak czuję jakoś, jak on mówi, że mówi to z serca.
Moi drodzy, 21:30, nie słyszę, bo ja też mam podgląd tutaj, nie widzę pytań, nie słyszę pytań, nie wiem, może ksiądz Maciej na koniec, albo każdy wypowie się może po jednym zdaniu.
Tak, to skoro zostałem wywołany przez pana Stanisława, ale oczywiście myślę, że każdy w jakiś tam sposób też się wypowie, pewnie jest, audycja zmierza do końca. Na pewno można by było jeszcze bardzo, bardzo wiele powiedzieć. To, co ja mogę ze swojej strony i może też ze strony w ogóle nas, wspólnoty księży misjonarzy powiedzieć, to na pewno, że spotkanie i współpraca z księdzem Łukaszem to było bardzo dobre doświadczenie. Rzeczywiście, faktycznie było tak widać ducha kapłańskiego, takiego oddania, czy tak bycia do dyspozycji. I bardzo się z tego, myślę, że dla wielu z nas ksiądz Łukasz też mógł być jakimś przykładem, prawda, takiego oddania się dla pracy duszpasterskiej, dla Pana Boga i takiej też otwartości i radości. Ksiądz Łukasz przed chwilą powiedział o kardynale Szynbornie. Faktycznie trzeba powiedzieć, że kardynał Szynborn jest duszpasterzem, ma takie podejście rzeczywiście duszpasterskie, takiej otwartość na człowieka. Ale myślę właśnie, że księdzu Łukaszowi też tego nie brakuje i na pewno tym, czym służył tutaj na ziemi austriackiej, tym też będzie służył, będzie do dyspozycji swoich parafian już w Polsce.
Proszę księdza, nie było szans zatrzymać go tu w Wiedniu? Nie było jednego pokoju tam jakiegoś na parafii u was?
Było.
Pustego?
Było. Oczywiście, my żeśmy księdza Łukasza zachęcali, żeby przeszedł do nas, do misjonarzy. Oczywiście wszystko czwartek. To trzeba
to
powiedzieć.
To misjonarzy właściwie.
Tak, pewnie taka sytuacja i byłby we wspólnocie kapłańskiej i zostałby w Wiedniu.
Tak.
Ale oczywiście możemy sobie żartować, a gdzieś tam każdy ma jakąś swoją drogę i o to chodzi, żeby właśnie na tej drodze słuchać, że nie tyle, co byłoby dla mnie dobre czy wygodne, ale też właśnie głosu Pana Boga, czego Pan Bóg ode mnie chce. I każdego powołuje do czegoś innego, każdemu wyznaczył pewnie jakąś inną drogę i na tej drodze, którą tak naprawdę Pan Bóg nam wyznacza, możemy być szczęśliwi, bo tak naprawdę wypełnienie woli Bożej czyni nas szczęśliwymi. Więc tego właśnie życzę też księdze Łukaszowi, żeby był szczęśliwy, wypełniając tą wolę Bożą, czyli tam, gdzie właśnie go posyła no Pan Bóg, można powiedzieć, Pan Bóg, jak przez biskupa.
Dziękuję.
Ja tylko tutaj jeszcze też takie słowo końcowe chciałem. My akurat w Wiedniu mamy naprawdę bardzo duże szczęście, bo my mamy samych wyśmienitych księży. Obojętnie, czy to misjonarzy, ja akurat poznałem księdza Łukasza przez misjonarzy w 18. dzielnicy. No i wszyscy są świetni, no dlatego my tutaj nie mamy problemu akurat z tym, żeby, nie wiem, tego księdza nie lubię, więc nie, tam nie pójdę, no nie, bo tutaj co parafia, to wyśmienity ksiądz, tutaj nie ma stopniowania, po prostu sami wyśmienici są. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć słowa, bo jak, tak jak mówię, jak przygotowywałem się do tego krótkiego naszego tutaj na styku i mówiłem o tym o tym, że takim zbiegiem okoliczności właśnie dzisiaj jest wspomnienie błogosławionej Klary Szczęsnej i czytałem właśnie tutaj artykuł na niedziela.pl o jej beatyfikacji. Tam kardynał Amato właśnie zaznaczył, że błogosławiona powtarzała wszystkim ewangeliczną przestrogę apostoła Jana. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Ja uważam, że tutaj właśnie ksiądz Łukasz bardzo wprowadza te słowa w życie. I chciałem tutaj osobiście podziękować księdzu Łukaszowi za tą naukę. I jak wiadomo, że my się nie rozstajemy, bo będziemy dalej współpracować, ale ja dziękuję za te 2,5 roku. Bardzo od serca.
To ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, Arturze, ja chciałbym to wprowadzać tak w życie. To różnie mi wychodzi, ale dziękuję Ci bardzo za te słowa i tą naprawdę super współpracę i to dzieło, które się zrodziło, bo to jest dzieło, to nie jest powołane przez serce, to jest dzieło Artura i Ani i Krysi. I Pana Jezusa przede wszystkim. Nie? I każdy po prostu jest tam, robi kawał dobrej roboty.
Ja bym chciała już na koniec może dodać do tego to, co Artur powiedział, że jeszcze sercem i otwartością, bo ja w sumie też jestem chyba, poznałam księdza jako jedna z tego dzisiejszego grona ostatnia, bo poznałam księdza w październiku 2020 roku. Będąc zaproszona na audycję do Radia Droga, na audycję o wystawie zdjęć Grzegorza Gałązki o Janie Pawle II. I wtedy myśmy się poznali. I pamiętam bardzo dobrze ten wieczór. Potem w sumie zrobiliśmy chyba jeszcze 2 czy 3 audycje wspólne.
Pani Anno, właśnie, tak? nie było pierwsze nasze poznanie, kiedy mówiliśmy o kaplicy świętego Maksymiliana Kolbe?
To było drugie. To było drugie. To już wtedy... To wtedy był akurat lockdown, pamiętam, i myśmy już siedzieli przed komputerami. Natomiast ten pierwszy raz był jeszcze właśnie tam na Wincenckasse. Także to pamiętam. I no, chciałabym życzyć księdzu wszystkiego dobrego, jak to się ogólnie mówi, radości i właśnie tego, żeby, tak jak księdzu napisałam w książce, którą podarowałam dzisiaj, aby Bóg miał księdza w swojej opiece, prowadził, a Jan Paweł II troszczył się każdego dnia i wspomagał we wszystkim, we wszystkich możliwych pomysłach i po prostu na codziennej drodze życia, bo to jest chyba najważniejsze. I żeby ksiądz rzeczywiście nie bał się niczego, bo to do niczego nigdy nie prowadzi, czy to będzie niemiecki, czy angielski, czy włoski, czy jakikolwiek inny, czy nawet ten polski, bo na Śląsku może też język polski nie jest w 100% szanowany. W każdym bądź razie życzę księdzu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będziemy się spotykać czy tu, czy tam. Nie ma znaczenia.
Dziękuję za te słowa. Dziękuję bardzo.
To ja mówię, jeszcze powiem ze strony młodych. My jako młodzi podziękowaliśmy księdzu już w sobotę, ale to, co myślę wszystkich nas do księdza przyciągało, to po prostu księdza autentyczność. To, że ksiądz nie jest tylko takim kapłanem w słowach, tylko właśnie ksiądz jest taki ludzki. Ksiądz poszedł z nami w góry, ksiądz znosił najcięższy plecak z nas wszystkich. Troszczył się o nas, mimo że przeszedłby tą trasę prawdopodobnie w 3 razy szybszym tempie, to czekał na każdego z nas za rogiem i zawsze miał dobre słowo i pytał, jak się czujemy. I jakby Te góry to jest tylko taka parabola tej drogi, którą tutaj przechodziliśmy wspólnie w Wiedniu, ponieważ przez te 2 lata każdy z nas miał wiele różnych zakrętów, a ksiądz zawsze był. I ksiądz nigdy nie krytykował, tylko miał dobre słowo, miał uśmiech. Jak wiedział, że coś się dzieje złego, czy ktoś przychodzi nie najlepszy czas, to znajdował czas na to, żeby zadzwonić, żeby zainteresować się. I właśnie ta taka autentyczność, ta taka miłość do drugiego człowieka była widoczna w każdym dniu księdza pobytu tutaj, za co ja ze swojej strony bardzo dziękuję. I już teraz wiem, że nam wszystkim młodym będzie księdza brakowało, bo my nie wyobrażamy sobie świętować jakichś urodzin, organizować jakiś imprez.
Bez księdza
w Islandu i te sprawy bez księdza. Właśnie najczęściej te takie nasze spotkania rozpoczynały się Eucharystią, tak żeby Pan Jezus był w centrum. I mimo to, że nie wszyscy z naszego grona są jakimiś zagorzałymi katolikami, to nikt nie widział w tym problemu, żeby właśnie we wspólnych eucharystiach uczestniczyć. I myślę, że właśnie przez to, że to ksiądz sprawował tę eucharystię dla nas, pokazał nam ksiądz, jak żyć właśnie słowem Pana Jezusa na co dzień. I ja bardzo za to dziękuję.
Dziękuję, Natalko, dziękuję.
Mamy jeszcze jeden list. Pozdrawiam też księdza Łukasza i życzę błogosławieństwa Bożego. I pisze: raz miałam możliwość oszczyć księdza. Agata z Galilei.
To pani Agata. Dziękuję pani Agato, pamiętam. Byłem u pani, tak, zgadza się. Pani Agato, dziękuję bardzo za to
przypomnienie.
Jeszcze chyba było wtedy, jak był lockdown, bo wszystko pozamykane, ja teraz nie pamiętam pani Agato,
ale pani Agata miała otwarte wtedy.
Serce miała otwarte pani Agata, tak. Że się zdecydowała nad księdzem po prostu, żeby go w domu obciąć.
Tak, na koniec nam się troszkę wesoło pozdrawiam zrobiło, panie. Dlatego my się nie smucimy, my się weselimy, żeśmy kogoś poznali tutaj w Wiedniu i dalej będziemy współpracować. Tak, Artur, powiedziałeś, mamy naprawdę wspaniałych tutaj księży, między innymi księdza Macieja. Na każde wezwanie, na każde odpowiada tak, jestem. Wczoraj do Maria Gugi na przykład. Zobaczcie sam, ile księży jest na parafii was, ma urlop. Teraz ferie są, tak?
No tak, są ferie, trochę jesteśmy, że tak powiem, przerzedzeni, ale dajemy radę.
Tak, wczoraj do Maria Gugin dojechał, msze święto odprawił dla nas, wrócił. Także mamy naprawdę...
Z ogromną radością.
Tak, tam się czuje takiego ducha w ogóle w tym miejscu, trzeba powiedzieć, tak?
Tak, no, każdy tam potrzebuje jakiegoś wsparcia Bożego, łaski Bożej, więc nawet ksiądz potrzebuje, więc do takiego świętego miejsca warto też przyjechać i się pomodlić. I z innymi, i też o potrzebne łaski też dla siebie, jakieś siły właśnie duchowe.
Tak, moi drodzy, mamy jeszcze jeden. Księże Łukaszu, dziękuję za otwarte serce dla każdego, bez różnicy. Muszę porozmawiać, pisze pani Mokorzata, z panem Stanisławem, by specjalnie dla księdza organizować pielgrzymki zdecydowanie częściej. No nie ma problemu. Idziemy w następną niedzielę, czyli w tym, w to nadchodzące. Jeszcze ksiądz jest, tak, do Maria Gugin. Piękna pogoda będzie, to już dzisiaj wiem, że będzie piękna pogoda. Jaki to problem jest? Rano wstać, założyć buty, nie poczuła dużo nic jeść, troszkę coś do picia zabrać ze sobą i maszerujemy. Dobrze, księży, ja też serdecznie dziękuję za wszystko. Ja się nie żegnam. Będziemy się tak i tak, będziemy się słyszeć, widzieć, bo to by było tak po prostu takie, to nie ma pożegnania. To jest tylko chwila wspomnień, krótka chwila wspomnień, to co było, a nie mówimy, co jeszcze będzie. Bo nie wiemy, co będzie.
Zdecydowanie. Panie Stanisławie, zdecydowanie, bo ja się nie żegnam z radiem, tylko po prostu tak zmieni się to w formę współpracy, ale się nie tak żegnam z radiem.
No to może ksiądz nas pożegna tak po śląsku. Po śląsku nam coś ksiądz powie, no, jeszcze pożegna.
Właśnie, ja to chciałem powiedzieć, że tytuł audycji jest po śląsku i że był taki pewny niedosyt, gdyby ksiądz Łukasz przynajmniej na koniec nie skierował do nas słowa po śląsku.
Po śląsku, dobra, to mogę wam powiedzieć coś po śląsku. Oczywiście wam przaja tutaj z całego serca, bo wieście są zawsze w moim sercu. No i długo zostaniecie. No i dziękuję wam za to wszystko, co tu od was otrzymał, co dostał od was. No i z całego serca jeszcze raz wam dziękuję. Fajnie, że jesteście. No i trzymcie się tam mocno. No i wszystkiego, wszystkiego dobrego. I dziękuję, bardzo wam dziękuję za wszystko, co od was otrzymał. Dużo gieszenków tego wszystkiego otrzymał od was. Uśmiechów, gieszenków i nas na pewno tej pijecie, ale to tam na byfyju. Ale nie siedzicie w szranku. Ale to wszyscy prawie...
No końcówkę o tym szranku to tak nie zrozumieliśmy. Proszę księdza, końcówkę osi. Proszę księdza.
Radio, ale na pądź mogę jeździć razem. Na pądź, jak na pądź pójdziemy razem. A, no to,
rozumiem.
To mogę.
Czyli pądź. Na pądź.
Pądź. Pądź, pielgrzymka.
A pielgrzymka, pądź. Myślę, na pądź chcemy iść razem wszyscy. My idzie teraz pądź znowu zdobędzie.
Panie Stasie, to bardzo pobożnie myślałem.
No my też pobożnie. No, a co, pądź nie jest dla ludzi?
To jest.
No właśnie. Dobrze, my też bardzo pobożnie myślimy. Proszę księdza, bardzo prosimy księży o błogosławieństwo, bo musimy kończyć. 21:46 się nam zrobiła.
Proszę błogosławieństwo, niech ono was strzeże, prowadzi i umacnia. Dobrej, błogosławionej nocy. Niech nasi aniołowie nas strzegą. Pan z wami.
Z duchem twoim.
I was strzeży, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.